Chwała dobremu Bogu, niech będzie. Witam Was bardzo serdecznie w imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa na naszym niedzielnym nabożeństwie. I chciałbym przywitać Was wszystkich bardzo krótkim, w zasadzie jednym i częścią jednego wersetu z Bożego Słowa, z psalmu, który jest pieśnią pouczającą. Autorem tego psalmu 89 jest Ethan Ezrahita. I on kończy ten psalm takim słowem, które chciałbym, żeby było dla nas przywitaniem, ale też i skoncentrowaniem naszej uwagi na naszym Panu. On kończy ten psalm takim słowem: błogosławiony niech będzie Pan na wieki. Amen.
Amen.
I dwukrotnie mówi, oby tak się stało, oby tak było. I żeby też dzisiaj z tego miejsca, z naszych serc, z naszych ust, błogosławieństwo, uwielbienie, cześć i chwała Panu, który jest, mogła płynąć z tego miejsca, z naszego życia dla Niego. Oby tak się stało. Zaśpiewamy pieśń "Wszystko Tobie dziś oddaję". Tą pieśnią rozpoczniemy nasze nabożeństwo. Potem pomodlimy się i będą dalsze tutaj punkty naszego dzisiejszego nabożeństwa, ale to za chwilę o tym powiem. Może jeszcze siedząc, proszę, zaśpiewajmy tą pieśń. Wszystko Tobie dziś oddaję.
God.
chcemy Ci wyrażać wdzięczność za to, że z Twojej łaski darowałeś nam kolejny dzień i kolejną możliwość, aby spotkać się, aby zgromadzić się jako Twój lud w Twojej obecności, przed Twoim tronem i majestatem dzisiaj stawać, aby dziękować Tobie, aby przynosić Tobie dziękczynienie, aby uwielbiać i zachwycać się Tobą. I dziękujemy, że dajesz nam taką możliwość, doświadczamy takiego czasu wolności i swobody w tym zgromadzaniu się, w tym wychwalaniu Ciebie, w tym słuchaniu Twojego słowa, Panie. Dziękujemy za taki czas, który nam dajesz. I ja też chcę, Panie, aby z mojego serca i z moich ust dla Ciebie, Panie, mogła wznosić się chwała, dziękczynienie, uwielbienie. I też, Panie, chcę, żeby wszystko, co jest we mnie, Panie, mogło Ciebie chwalić, aby moja dusza błogosławiła Tobie i wszystko, co we mnie, Twojemu świętemu imieniu. Jesteś tego godzien, Panie. Jesteś Panem, jesteś Bogiem jedynym i nie ma innego. I chcemy dzisiaj też koncentrować się na Tobie. Chcemy dzisiaj, Panie, tak zachwycać się Tobie. I prosimy Cię, aby Duch Święty dzisiaj dotykał, poruszał naszym życiem, naszymi sercami, umysłami, abyśmy mogli prawdziwie śpiewać tą pieśń z taką powagą, z taką szczerością i z taką rzeczywistością w naszym życiu, Panie, że prawdziwie wszystko oddajemy Tobie, aby to nie była tylko zaśpiewana pieśń, ale żeby to prawdziwie była postawa, decyzja, determinacja w naszym życiu, Panie, aby wszystko oddawać Tobie. Błogosław nas dzisiaj, mów do nas, objawiaj siebie samego, poruszaj naszym życiem. Chcemy tego się dzisiaj spodziewać, na to oczekiwać i prosimy Cię, Panie, aby dzisiaj Twój Duch Święty mógł tutaj na nas spływać, na nas spoczywać, abyśmy byli przyobrekani tą mocą wysokości. O to Cię proszę, Panie, i dziękuję Ci, że mogę dzisiaj w Twojej obecności być razem z braćmi i siostrami, razem z Twoim ludem. Uwielbiamy Cię, wywyższamy, wychwalamy, składamy Ci hołd, dziękczynienie i błogosławimy Ciebie. Przenajświętszy, cudowny nasz Panie, bądź za wszystko i na wszystkim wywyższony i uwielbiony, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.
Mam nadzieję, że się uda odtworzyć projekt, który przyniosłam Kubie na ostatnią chwilę. W maju czy w kwietniu prezentowałyśmy tutaj z moją siostrą Niriną jedną pieśń, która jest przygotowaniem, była wtedy przygotowaniem do projektu nagrania kilku utworów ze śpiewnika Pielgrzyma. I jesteśmy w tej chwili pod koniec realizacji tego projektu. Cały materiał 11 utworów jest nagrany. 29 listopada, czyli za 2 tygodnie, płyta będzie w sprzedaży. I tutaj tak rodzinnie zaczynamy od naszego zboru, od stoiska u Piotra. Także za 2 tygodnie będzie można ją tutaj nabyć. Dla tych osób, które nie mają Facebooka, a może nawet dostępu do internetu, właśnie chciałam zaprezentować taką 4-minutową zajawkę. Także jak się uda otworzyć, to proszę, Kuba.
Zbawi w zemiu Twój, że z mną.
kilka utworów jako przedsmak płyty. Chciałabym prosić osoby, które mają jednak Facebooka albo mogą udostępnić sobie w jakiś sposób, żeby to zrobiły, żeby nie tylko w słuchawkach na uszach i w kąciku własnego domu tego słuchać, ale żeby po prostu jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć o płycie. Oczywiście powiem kilka słów na temat w ogóle produkcji. Większość udało się nagrać w lipcu tego roku, kilka kilometrów za miejscem zamieszkania mojej siostry w takiej miasteczku Malvern. No i było wiele problemów z nagraniem tej płyty, między innymi to, że Nielina była w ciąży i co chwilę łapała zadyszkę. Nie mogliśmy w ciągłości jakoś nagrywać tego, tylko musieliśmy co chwilę odpoczywać. Też dużym ciężarem było dla mnie to, że nagrywałyśmy od A do Z wszystkie instrumenty. Tak naprawdę nie mieliśmy nikogo do pomocy, więc jak usłyszycie tam saksofon, gitarę, nawet perkusję, to jest wszystko tymi ręcami nagrane. A miałyśmy na to tylko 4 dni, bo oczywiście wszystko to jest też związane z pieniędzmi. Każda godzina w studio kosztuje. Ten pan wziął ze studio dużo, dużo mniej pieniędzy niż powinien wziąć, a dla nas to było i tak o wiele za dużo. No, ale dzięki modlitwach, w modlitwach braci i sióstr, uważam to za Boże błogosławieństwo, że się udało te utwory nagrać. Płyta nosi tytuł Skało. I pochodzi od singla, który chyba jest najbliższy naszemu sercu, czyli pieśń numer 211. Tą pieśń bardzo przeżyłam jeszcze w poprzednie wakacje w 2014 roku. Utożsamiam się dosłownie z każdym słowem, które jest w tej pieśni. I też aktualnie, mimo że już jest dawno po nagraniach i dawno po tych wszystkich wydarzeniach, cały czas doświadczam takiego zapewnienia, że to jest dobry tytuł, Skało. Na przykład ostatnio jestem na etapie studiowania psalmów i tam jest w ogóle wiele takich miejsc, gdzie psalmista mówi Skało moja. Tak sobie też wczoraj pomyślałam w kontekście tych wydarzeń we Francji, że to właściwie jest jedyna skała. I może na koniec tego mojego wystąpienia przeczytam jeden tylko fragment z psalmu 42, który między innymi mówi o tej skale. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją, a w nocy śpiewam Mu pieśń. Modlę się do Boga życia mego. Mówię do Boga, skało moja. Dziękuję.
Chwała Bogu. To, o czym chcę mówić, gdzieś w moim sercu teraz paliło się, że tak powiem, wzniesiono, że bardzo dawno, znaczy już grubo ponad 3 lata temu, już straciłem do chyba, kiedy to było, i wtedy zgłaszałem pastorowi taką chęć dzielenia się tym, co przeżywam, tym, co tymi moimi przemyśleniami. No ale gdzieś tam skurzyłem, stwierdziłem, że temat mnie przerasta. Postawiłem, że muszę to odwrócić, czy jeszcze przemyśleć, przemożlić, przytawić. No i tak trawiłem i gdzieś to w końcu gdzieś zapadło za głęboko. Teraz niedawno ten temat we mnie odżył. Odżył 2 tygodnie temu, kiedy był u nas brat, który mówił o tym, jak Bóg uzdrawia. A to był właśnie temat, który tam kiedyś we mnie się pojawił. Też rozmowy z braćmi, siostrami po tym nabożeństwie 2 tygodnie temu jeszcze mnie utwierdziły w tym, że No, najwyższy czas, żeby się podzielić tym, co sobie tam przygotowałem, przemyślałem. Myślę, ten czas to jest zawsze tak, że Bóg znajduje czas. Że Bóg, jeżeli coś odwleka w czasie, to ma w tym swój plan. I ja też widzę, że miał plan, że ten czas to był czas, kiedy mnie przeprowadzał przez wiele rzeczy. Między innymi przeprowadzał mnie też przez uzdrowienia. I to było takie doświadczenia, były takie doświadczenia, które są jakby w temacie, że tak powiem. To ja się dziwię, więc składam świadectwo o tym i nie będę szczegółowo tego powtarzał. Ponad 2 lata temu jeszcze na Dorszyńskiego byliśmy, to w czasie nabożeństwa niedzielnego Bóg uzdrowił mój kręgosłup, z którym miałem problemy prawie od zawsze. I no, w jednej chwili wszystko się skończyło i w ogóle mi to nie wraca. A też dzieliłem się z Wami ponad miesiąc temu, no jak blizna taka, nie blizna, tylko znamie miałem, które zaczęło się robić jakieś takie niepokojąco złośliwe. Zmieniało się i też w ciągu, w jednej nocy, rano się obudziłem, tego znamienia po prostu nie było. Chwała Bogu, dziękuję Bogu za to, daj mu chwałę i wierzę, że to były te wydarzenia, które były potrzebne. Były potrzebne do tego, żebym dzisiaj tu stanął przed Wami. I temat Bożego zdrowienia był we mnie chyba obecny od zawsze. Nawet chyba jeszcze jak byłem niewierzącym, nienawróconym człowiekiem, to na tyle, na ile miałem styczność z Biblią, to zawsze mnie intrygowało to, że Jezus chodząc po ziemi uzdrawiał. I to chyba każdy człowiek, który nawet nie jest nawrócony, gdzieś tam coś słyszy jednym uchem o Ewangelii, to na pewno wie o tym, że Jezus uzdrawiał. I to są wydarzenia bardzo, bardzo mocno obecne w Biblii, w Ewangelii. Kiedyś tak, jeszcze właśnie jak nie byłem nawrócony, to się tak po ludzku, w myśleniu ówczesnym, się tak dziwiłem właśnie, dlaczego Jezus uzdrawiał. No przecież to tylko duch ważny, żeby nas tutaj do siebie pociągnąć, nawrócić i tak dalej. Po co to ciało? Ciało to w ogóle nieważne. No, no ale oczywiście to moje myślenie z czasem się zmieniło po moim nawróceniu. Oczywiście wiemy wszyscy, że to wygląda zupełnie inaczej. No i o tym też chciałem troszkę powiedzieć może. Miałem taki ambitny plan właśnie wtedy, kiedy pierwszy raz się podjąłem tego tematu, żeby policzyć, ile osób Jezus uzdrowił. Czy uważacie, że to jest możliwe w ogóle? Nie jestem się. I właśnie jak zacząłem to liczyć, to stwierdziłem, że to nie jest możliwe. Są osoby wskazane dokładnie w Ewangeliach. Zmienię nazwiska, czy po prostu no, konkretne osoby. Czy Jezus Chłodęgą, którego jest zrobił w synagodze, teściowa Piotra, niewidomy od urodzenia, głuchoniemy, klamy przy cadawce Betesda, 10 trędowatych, opętany chłopiec, opętany w kraju Gadaryńczyków, Maria Magdalena, kobiety, które chodziły za Jezusem, sługa Korneliusza, na przykład pewnie się więcej by się znalazło tych konkretnych osób, ale także czytamy, że tych ludzi było po prostu bardzo dużo i na przykład w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 15 wersecie czytamy, a gdy się o tym Jezus dowiedział, znaczy dowiedział się to w kontekście, że faryzeusze chcą go ukamienować, odszedł stamtąd i szło za nim wielu i uzdrowił wszystkich. Niewielu, nie wiemy ilu ich było. No.
Wielu.
Wielu. Też Mateusza w 15 rozdziale, w 30 wersecie. I przyszły do niego wielkie tłumy, mając ze sobą chromych, ślepych, niemych, ułomnych oraz wielu innych. Położyli ich u nóg Jezusa, a on ich uzdrowił. Czy w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 34 werset. I uzdrowił wielu, których trafiły przy różne choroby, wypełnił wiele domów. takich elementów jeszcze na pewno wiele byśmy znaleźli i tak naprawdę jest to, widać, że było to mnóstwo, po prostu mnóstwo niepoliczalne, mnóstwo osób i no Jezus po prostu te osoby, które, z którym się stykał, najczęściej uzdrawiał. Oczywiście nie był to jakiś automatyzm, ale to jest zupełnie ode mnie temat i ja dzisiaj nie chcę o tym mówić. I myślę, że warto zatrzymać się jeszcze na jednym fragmencie, a najpierw Łukasza, 7 rozdział, 21 i 22 werset. To jest ten fragment, kiedy Jan posłał swoich uczniów do Jezusa i pytał, czy ty jesteś tym, na którego czekamy, czy mamy jeszcze oczekiwać innego. I Jezus powiedział, no właśnie to jest ten fragment, w tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem i odpowiadając, rzekł im, idźcie i znajmijcie Janowi, coś ci widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadając Ewangelię. Dlaczego Jezus odpowiedział tak Janowi? Przywołał tutaj, powołał się tak naprawdę Jezus na księgę Izajasza, na słowa w 35 rozdziale, wersety 4 do 6, gdzie czytamy księdze Izajasza. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, nadchodzi pomsta, odpłata Boża, sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. Czyli to ewidentnie wskazuje na to, że Bóg przyszedł. Bóg uzdrawiał, Bóg to wszystko czyni. I teraz dlaczego Bóg jest tym zainteresowany? Dlaczego Bóg uzdrawia nas? Dlaczego Bóg w ogóle robi takie rzeczy? W Starym Testamencie czytamy w wielu fragmentach o tym, że Bóg jest lekarzem. Ja tu chciałbym przywołać z 5 Księgi Mojżeszowej, z 32 rozdziału, 39 werset. Patrzcie teraz, że oto ja jestem, a oprócz Ciebie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i darzę życia. Ja ranię i leczę. Z ręki mojej nikt nie zdoła się wydawać. W 2 Mojżeszowej, 15 rozdział, 26 werset i rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga swego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazanie Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknie Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. Także w psalmie 103, jednym z moich ulubionych, czytamy wprawdzie to, jest bardziej się odnosi, tak jak z Gabrielem ostatnio z Marcinem, bardziej się odnosi do duszy, może do chorób duszy, ale myślę, że możemy to rozszerzyć także na w ogóle na człowieka, na drugiego człowieka. 103 psalm od 3 wersetu. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zgub życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje. Tak już odnawia się, jak orła młodość Twoja. W tych trzech fragmentach jest ich o wiele więcej, może nie tak dosłownie, gdzie Bóg nazwany jest lekarzem, ale fragment o tym, że Bóg leczy, że w Bożym sercu jest to obecne, to pragnienie leczenia. Tych fragmentów jest o wiele więcej. I także, kiedy Jezus chodził po ziemi, widzimy to pragnienie leczenia w Jego sercu, nie tylko w konkretnych, objawiających się Jego działaniach leczenia, ale też w tym nastawieniu serca Jezusa. W paru fragmentach Nowej Ewangelii możemy to zobaczyć. Na przykład, kiedy Jezus stanął przy grobie Łazarza, zapłakał i ja wierzę, że Jezus nie płakał dlatego tylko, że Łazarz umarł, ale że w tym się objawiła taka no, nędza ludzkiej kondycji, że po prostu jesteśmy tak biedni, że umieramy. I Jezus na tym zapłakał. I podobnie w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale. I wchodził Jezus na wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i wiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był trudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. To, że uzdrawiał, to było właśnie dla mnie wynikiem tego, że użalał się nad nami, użalał się nad tymi ludźmi. I widział całą nędzę, tą, że są jak te owce nie mające pasterza, że potrzebują pomocy po prostu, że choroba, ta niemoc, którą zdawał Jezus, jest wynikiem upadku człowieka. Przecież choroba nie była w zamyśle Bożym. Bóg stworzył człowieka doskonałego. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. To wiemy dokładnie. W momencie, kiedy życie spotyka się z czymś ułomnym, z chorobą, z jakimś zaczątkiem śmierci, bo tym jest choroba, co może się stać? Ta śmierć ucieka. Jezus pokonał śmierć. Śmierć, choroba ucieka. I to wydaje mi się najpewniejszym jakby najpewniejszym uzasadnieniem, jeżeli tak można powiedzieć, oczywiście nie to dobre słowo, tej postawy Jezusa, że tego, co się działo w obliczu Jezusa, że choroba uciekała, że to cierpienie, którym człowiek był dotknięty, uciekało, znikało. To tym się chciałem podzielić. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tą możliwość, jaką Jezus Chrystus dał mnie, żeby podziękować народ Божий, нашего сбора за все то, что наш Бог Иисус Христос сделал через вас, через руки ваши, через мысли ваши для моей родины. Я чем это говорю? Тому, что будет завтра, або вторник, ну, хотів би і в понеділок їхати на Україну, зробити потрібні папіри, щоб приїхати з повротом найшибше. Була б моя воля, зробив би це за один час. Но на все воля Божья, і я дуже, дуже хочу дякувати кожного, не знаю, як по-польську, кожного із вас, кожного. Ібо ми тут мешкаємо, я розумію так, що год і пів. І, несмотря на то, що з 70-го року я єстем крещений Духом Святим, а Пан Бог учить кожен день, що то інне, що то відкриває, чого я не розумію раніше. І дуже дякую пастору Маріну, дуже дякую, перепрошую, повторю, кожному за молитви, за допомогу, яку я имел от вас. Но я это принимаю как то, что сам Иисус Христос помогал мне через вас. Бардзо дзякую. Хвала Иисусу Христу.
Będziemy за хвилю увлекать нашего Бога. Первую песню, которую заспеваем, есть песня, которая носит титул «Очисть сердце мое». Jak czytamy w liście Jana, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Myślę, że zanim zaczniemy uwielbienie dobrze jest, jeżeli coś mamy jeszcze w naszym sercu, żeby je oczyścić w tym momencie podczas śpiewania tej pieśni. Żeby ten tekst, który będziemy śpiewali, to nie były tylko słowa, ale żeby to była też nasza modlitwa. Zachęcam do tego.
Yeah!
Tyś ustanowił, co prawe. Ty sprawujesz sądy i sprawiedliwość w Jakubie. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, i oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego. On jest święty. Czas, żeby głośno wypowiedzieć. Zachęcam do indywidualnych modlitw i oddam chwałę Bogu teraz przez modlitwę. Wielki jest Pan nasz, potężny w mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Śpiewajcie Panu pieśń czynną, grajcie Panu naszemu na cytrze. Okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi, sprawia, że trawa rośnie na górach, daje bydłu pokarm jego młodym krukom, gdy do niego wołają. Nie lubuje się w sile rumaka, nie ma upodobania w ukoleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce jego. Wielkim Bogiem. Tylko Tobie należy się chwała, Panie. Zostawało w naszych sercach i wydawało owoc, prosimy o to Panie z całego serca. Amen.
Chciałbym dzisiaj głosić Słowo Boże, ale głównie skierowane do mnie samego, a przy okazji jeszcze Wy posłuchacie. Chciałbym na początek zacytować fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w psalmie. To jest jeden psalm też taki o tyle wyjątkowy, że jego autorem jest ktoś niezwykły. autorem tego psalmu jest Mojżesz. To psalm 90, który jest autorstwa męża Bożego Mojżesza. Jak mówi pierwszy werset, jest to modlitwa. I Mojżesz w swojej modlitwie, w tym 90 psalmie, w wersecie 12 takie słowa wypowiada: naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Czy potrafimy liczyć nasze dni? Może teraz, jeśli chodzi o liczenie, to liczymy, ile to już minut tutaj trzeba stać w tym ciepłym miejscu, dosyć mocno zaludnionym. Albo liczymy, ile to jeszcze czasu zostało, żeby można pójść i ziemniaki nastawić tam, żeby zjeść obiad. Może w tym nam jest jakoś łatwiej być posłusznymi temu słowu co do liczenia. Ale czy potrafimy, czy uczymy się, skoro taki Boży mąż jak Mojżesz w modlitwie wyraża takie słowa, że on potrzebuje tego, aby uczyć się liczyć dni swoje, to cóż dopiero ja? I dzisiaj chciałbym właśnie o mądrości związanej też z liczeniem dni, a konkretnie z jednym dniem. Chciałbym czytać fragmenty Bożego Słowa i dzielić się z wami. Być może to, co pisze Mojżesz odnośnie liczenia dni, przekłada się na nasze lata. Być może myślimy, że to tutaj Mojżesz miał na myśli to, że czas szybko mija, że my też odchodzimy, przemijamy i że dobrze jest być świadom tego, że te dni, które za nami, te dni, które jeszcze przed nami, są policzone. I dobrze jest żyć ze świadomością, że jesteśmy tutaj przechodniami, że to się skończy, że nasze życie, jak Słowo Boże też mówi, życie człowieka jest, wiecie, jak ten kwiat, tak? No, czy jak trawa nawet, że dziś jest, ale no, zakwitnie, przekwitnie, uschnie, no i po tej roślinie. Ale chciałbym dzisiaj odnieść też te słowa do liczenia dni. Jaki mamy dzisiaj dzień? Który to dzisiaj jest dzień? 15 listopada, tak. Ale jeżeli chodzi o porządek dni tygodnia. Tutaj właśnie widzę, jest pewne różne zrozumienie, czy to siódmy dzień, czy to pierwszy dzień. No ale z tego, co wiemy i też czytając Boże Słowo, które jest i w tym wymiarze dla nas miarodajne, to niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. To jak gdyby od dziś zaczyna się tydzień, bo to jest pierwszy dzień. I to, że my dzisiaj tutaj jesteśmy, to także jest w tej tradycji chrześcijańskiej właśnie uwarunkowane tym, że pierwszego dnia po sabacie, pierwszego dnia tygodnia, zmartwychwstał Jezus Chrystus. I jak czytamy w Dziejach Apostolskich, to chrześcijanie spotykali się właśnie w Dzień Pański, czyli Dzień Zmartwychwstania. Wiecie, i wtedy nabożeństwa, jak czytamy między innymi o takim jednym nabożeństwie w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, nie trwało tyle czasu, co nasze. Wiecie, bo tam apostoł Paweł, jak rozpoczął to nabożeństwo i kazanie, to prawie do rana. I przysypiali, dobrze, że my nie na trzecim piętrze mamy kaplicę, tylko na parterze. Jakby ktoś spadł nawet z krzesła, to do góry nie poleci. Tu jest powiedziane w 7 wersecie 20 rozdziału Dziejów Apostolskich: a pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zaród, przemawiał do nich i przyjął mowę aż do północy. Ale pierwszego dnia tygodnia zbór pański spotykał się, zgromadzał się na łamanie chleba, na słuchanie Bożego Słowa, na wspólną społeczność. I nie będę czytał więcej fragmentów, ale my jesteśmy kontynuatorami tej tradycji jako chrześcijanie, że pierwszego dnia tygodnia, w dzień zmartwychwstania, spotykamy się, aby wielbić Boga, aby słuchać Jego Słowa, aby łamać chleb, aby mieć ze sobą społeczność. Ale chciałbym dzisiaj odnośnie tego pierwszego dnia tygodnia, który też jakby jest dniem poświęconym Panu i także dniem odpoczynku. Ma pewne też podłoże w Starym Testamencie Wiecie, już od samego początku historii człowieka czytamy o dniu odpocznienia. Już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, i dzisiaj kilka fragmentów ze Starego Testamentu i potem z Nowego będziemy czytać. W drugim rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, drugi werset i trzeci. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. I jakbyśmy czytali pierwszy rozdział, to tam po kolei każdego dnia widzimy, co było stwarzane. A kiedy został stworzony człowiek? Szóstego dnia. Jakby on był zwieńczeniem całego stworzenia. Wiecie, człowiek został stworzony już pod koniec tego procesu tworzenia i nastał dzień siódmy, dzień odpoczynku. Bóg odpoczął. Wiecie, od czego człowiek rozpoczął swoją egzystencję na ziemi?
Od odpoczynku.
Od wolnego. Od urlopu. Rozpoczął człowiek swoją egzystencję od dnia wolnego. Fajnie, prawda? Też byśmy tak chcieli rozpoczynać każdy tydzień. I tak, wiecie, rozpoczynamy naprawdę każdy tydzień i według naszych tutaj jakichś tam standardów od dnia wolnego. Bo niedziela to pierwszy dzień tygodnia. I człowiek rozpoczął swoją egzystencję od tego, że był dzień odpoczynku. Wiecie, mnie to intryguje i dzisiaj chciałbym trochę też to, no, ten temat rozwinąć. Dlaczego Bóg odpoczął? Czy Bóg się zmęczył?
Nie.
Jak czytamy też, no tylko taki jeden fragment chyba najbardziej znany, w 40 rozdziale Księgi Izajasza jest to bardzo wyraźnie powiedziane. 28 werset i 29. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Powiedziane jest w Bożym Słowie, Bóg sam mówi o sobie, że On jest Bogiem, który się nie męczy i nie ustaje. To dlaczego siódmego dnia odpoczął? No właśnie. To dzisiaj może pochylmy się nad tym i zastanówmy się, dlaczego ten, który się nie męczy i nie ustaje, który nie musiał przysiąść na taborecie, bo już te sześć dni, kiedy tworzył cały świat, wszechświat, tak go umęczyły, tak go utrudziły, że musiał sobie przysiąść i zadyszki dostał. To nieprawda. Bóg się nie męczy i nie ustaje. Jego energia, jego moc jest nieskończona. On się nie może wyczerpać, jak my, jako ludzie. Bóg jest nieskończony. Także, jeżeli chodzi o jego energię, o jego siły, o jego możliwości, o jego potencjał. Jest nieogarniętym, przez nas nieogarnionym Bogiem. To się zabrzmiało, nieogarnięty, przepraszam. Że Bóg jest nieogarniony przez nas i jest niepojęty także w swojej mocy, w swojej sile. On się nie męczy i nie ustaje. Ale siódmego dnia odpoczął. Wiecie, ja tak sobie próbuję wyobrazić, jak to było. Człowiek został stworzony, wcześniej wszystkie stworzenia, cały wszechświat. I zaczyna człowiek swoją egzystencję od tego, że jest dzień wolny. I co może robić?
Śpiewać.
Wielbić Boga. No właśnie. Miał dzień wolny, ale wiecie, wierzę, że to był i też w Bożym zamyśle czas, bo to, że Bóg odpoczął, to, że Bóg odłożył te swoje działania, które wcześniej w ciągu sześciu dni podejmował i czynił. To, co czynił. On to skończył, odłożył i przestał czynić. Miał dzień odpoczynku i wierzę, że skoncentrował się na relacji ze swoim stworzeniem. Człowiek rozpoczął egzystencję na tej ziemi od tego, że miał dzień wolny, że Bóg odpoczywał i mógł człowiek skupić się na Bogu, a Bóg na człowieku. I kiedy czytam Potem w Starym Testamencie, jak to było z ustanowieniem tego dnia, dnia odpoczynku, to ku temu się skłaniam, że tak na początku było. Możemy kilka fragmentów otworzyć. Temat dnia wolnego, dnia odpoczynku, dnia sabatu pojawia się w drugiej księdze mojżeszowej. Już tak ten dzień jest nazwany w 16 rozdziale, zanim jeszcze zostało nadane 10 przykazań. Bo dopiero w 20 rozdziale drugiej księgi mojżeszowej czytamy o tym dekalogu, w którym jako czwarty punkt jest, aby dzień święty święcić, aby ten dzień odpoczynku miał no, szczególne miejsce w życiu człowieka. Więc w drugiej księdze mojżeszowej w 16 rozdziale pojawia się ten dzień i tutaj czytamy w tym 16 rozdziale o tym, jak Bóg zsyłał każdego dnia mannę. Jakby w tym kontekście pożywienia, troski o wybrany lud, żeby miał co jeść każdego dnia, pojawia się temat sabatu, tego dnia wolnego, dnia odpoczynku. 16 rozdział, 2 Mojżeszowej, 23 werset. Przepraszam. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu. Dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowacie do następnego rana. Poproszę jeszcze powiedzieć. Przepraszam, mam coś z gardłem mocnego. I tutaj po raz pierwszy pojawia się określenie sabatu, czyli to słowo sabat z języka hebrajskiego znaczy skończyć, ustępować, zakończyć, coś od czegoś odpocząć, świętować. I kiedy Bóg zakończył dzieło stworzenia, to odpoczął, czyli zostawił te działania, zakończył te działania i odpoczywał i świętował. I tutaj, kiedy pojawia się to słowo, w tym 16 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej, jest powiedziane wyraźnie, że jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu dzień sabatu. Już przy pierwszym fragmencie dotyczącym właśnie wypoczynku, odpoczywania jest powiedziane, że ten dzień wypoczynku będzie poświęcony Panu. Że człowiek miał poświęcić dzień odpoczynku Panu. Komu ty poświęcasz wypoczynek? Ja poświęcam sobie. Zazwyczaj. Czasami poświęcam innym. Ale czy Panu? Poświęcasz czas wypoczynku? Jakże często myślimy, że wiecie, no trzeba odpocząć. Tak? Przecież każdy człowiek ma jakieś tam ograniczone siły i się męczy i trzeba odpocząć i gdzieś trzeba wyjechać, pojechać na wczasy. To dla kogo ten wypoczynek są te dni przeznaczone? Dla mnie. Ja muszę odpocząć. A to już na samym początku, kiedy pojawia się święto związane z dniem świętym, z sabatem, z dniem odpoczynku, z dniem wypoczynku, jest powiedziane wyraźnie, że będzie to wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu. I potem w 29 werset tego 16 rozdziału. Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt 7 dzień nie odpuszcza swego miejsca. Tutaj w tym porządku to był ten dzień odpoczynku, dzień sabatu, dzień 6. I potem w 20 rozdziale, kiedy czytamy już o 10 przykazaniach, to od 8 wersetu czytamy też takie słowa. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. I tu jest w tych dziesięciu przykazaniach to przykazanie, aby ten dzień sabatu, dzień święty święcić. Ale dlaczego? Bo Bóg odpoczął. Bo Bóg tak to ustanowił. To On ten porządek wprowadził i ten dzień jest szczególny dla Boga. Ten dzień jest wydzielony, wyliczony z całego porządku dni, aby mógł być przeznaczony, poświęcony dla Boga. Potem w 31 rozdziale też drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie dosyć jest dużo fragmentów w Starym Testamencie mówiącym o sabacie. Ja dzisiaj też nie będę czytał wszystkich fragmentów, ale tylko niektóre wybrane. W 31 rozdziale od 13 wersetu czytamy takie słowa. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż jest to znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęca. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. Sześć dni będzie się pracować, ale w dniu siódmym będzie sabat, dzień całkowitego odpoczynku poświęcony Panu. Każdy, kto w dniu sabatu wykona jakąkolwiek pracę, poniesie śmierć. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki, bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. Tutaj jeszcze jest powiedziane więcej, że dla Boga ten dzień ma szczególną wagę i znaczenie i to jest tak ważne, że jeżeli ktoś jest ignorantem i nie zachowuje tego dnia, musi ponieść śmierć. Wiecie, i wiele przykładów w Starym Testamencie i potem jak czytamy, Pan Jezus miał z tym bardzo często kłopot, prawda? Bo Jego bardzo mocno uczeni w piśmie, czy faryzeusze, czy arcykapłani oskarżali o to, że w sabat dokonuje takich rzeczy, których w sabat nie wolno czynić. Nawet jak szedł ze swoimi uczniami przez pola i uczniowie będąc głodni zrywali kłosy, wykruszali to ziarno i jedli. Wiecie, i też ta bardzo rozbudowana nauka rabiniczna mówiła, że to już jest, wiecie, jak żniwa. Jak się zrywa kłosy, to żniwa. Jak żniwa w sabat? I nawet to jest tam ciekawe, Ewangelie mówią, że widzieli to tam uczeni czy faryzeusze, więc wiecie, oni nawet chodzili pomiędzy tymi jakimiś polami, ścieżkami, pomiędzy gdzieś tam miedzą, szli za Panem Jezusem, za uczniami. Skąd oni to w ogóle mogli wiedzieć? Musieli gdzieś tam być, śledzić i widzieć, że uczniowie zrywają kłosy. I Pan im mówi, a czy nie czytaliście, co uczynił Dawid? Potem też jak zarzucają mu, że w sabat uzdrawia, on też pytał, czy w sabat wolno dobrze czynić, czy nie. Mówił, jak wam wpadnie zwierzę do studni, to co, czekacie do następnego dnia? Nie, od razu idziecie, ratujecie. I mówił, że Syn Człowieczy, że Pan Jezus jest Panem sabatu. Mówił, że sabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Ale to ta rozbudowana też nauka rabiniczna, zbudowana na tym, co Bóg powiedział w swoim prawie, że to jest wyjątkowy dzień. Że kto nie przestrzega tego dnia, że kto nie dba o to, aby odpocząć, będzie musiał umrzeć. Zginie. I ci ludzie byli zabijani. I tak pewno możecie teraz myśleć, czy ja czasami gdzieś, nie wiem, ostatnio się z adwentystami nie spotkałem, tak? Nie spotkałem się i nie zamierzam tutaj jakby budować jakiejś nauki związanej właśnie z tym dniem sabatu, ale chcę, żebyśmy dzisiaj mogli przyjrzeć się głębiej tutaj pewnym takim głębszym kwestiom związanym z dniem sabatu. Więc pierwszą rzecz, którą widzę, to to, że człowiek rozpoczął swoją egzystencję od tego, że miał dzień wolny, dzień odpoczynku, a ten dzień odpoczynku był skoncentrowaniem się na Bogu. Dla Boga to ważna rzecz. I tutaj w tym też fragmencie jest powiedziane, że sabat ma być znakiem na wieki pomiędzy synami izraelskimi a Bogiem. To jest szczególny znak, który mówi o przymierzu i mówi o czymże jest przymierze. Relacją pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg zaczyna, stwarzając człowieka, jego egzystencję jakby od tego, że mam czas dla Ciebie. Nie zostawiam inne rzeczy, skończyłem już cały proces stworzenia, a teraz mogę się skoncentrować na Tobie. To jest pewien znak relacji, przymierza między Bogiem a narodem wybranym, ale między Bogiem a człowiekiem. Bóg chce mieć czas, mieć relację ze swoim stworzeniem. I oczekuje tego, żeby człowiek miał czas na to, kończąc wszystkie inne rzeczy, zostawiając wszystko inne, aby móc się skoncentrować na Bogu. Czyli to jest śmiertelnie poważna sprawa. Bo jak ktoś o tym nie pamiętał, bądź to lekceważył, to musiał umrzeć. I nie było z tym, że tak powiem, żartów. I wtedy ludzie w sposób taki dosłowny musieli umrzeć. A jak to jest dzisiaj? Czy jeżeli nie traktujesz poważnie tego, że Bóg tak to wszystko wymyślił i chce, żebyś ty zaczynał od tego swoją egzystencję, aby mieć czas z Bogiem, aby mieć z Nim relację. Jeżeli to lekceważysz, nie kończąc pewnych rzeczy, żyjąc cały czas tym, co w ciągu 6 dni robisz, cały czas jest, wiecie, robota, gonitwa, robienie różnych rzeczy, myślenie o tym i na tamtym i nie ma czasu na to, aby zakończyć to, zatrzymać się i skupić się na Bogu, mieć czas dla Niego, mieć czas z Nim. Jeżeli nie myślisz o tym poważnie, to umrzesz. W duchowym wymiarze umrzesz. Nie będziesz miał życia. Zacząłem od tego, że Mojżesz pisał o tym, żeby uczyć się liczyć dni. Aby posiąść mądre serce, aby być mądrym. Więc tak bardzo prosto wnioskując, głupim to znaczy być wtedy, kiedy człowiek nie liczy. Kiedy nie zdaje sobie sprawy, że nawet jest pewien porządek i chronologia. Że jest pierwszy dzień, i drugi, i trzeci, i czwarty, i piąty, szósty, i siódmy. Ktoś, kto nie liczy, w tym kontekście, żeby po pracy zatrzymać się i przeznaczyć jeden dzień, aby skończyć wszystko inne i ten jeden dzień skoncentrować, żeby odpoczywać, ale dla Pana. To jest dzień odpoczynku dla Pana. Jeżeli ktoś nie liczy, to nie jest mądry. Jest taka historia. Właśnie kogoś, komu było powiedziane wprost, że jest głupcem. Bo nie liczył, żeby zatrzymać się i odpocząć. Tylko cały czas praca, budowanie nowych spichlerzy, robota, gromadzenie. Wiecie, o kim mówię? No więc właśnie, w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale Pan Jezus mówił o człowieku, który, wiecie, koncentrował się na tym, żeby gromadzić dobra, żeby zarabiać, żeby pracować, cały czas inwestować, rozszerzać swój biznes. I tutaj w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza od 15 wersetu powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Powiedział im podobieństwo: pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. I znowu jest tutaj ten pewien mechanizm skoncentrowania na sobie. I on, wiecie, on też mówi, ten bogaty człowiek, tylko to on mówi o czymś, co dopiero ma mieć miejsce w przyszłości. Bo teraz jest tak, że ma klęskę urodzaju i nie ma co z tym robić. No więc musi zbudować nowe. I tak sobie myśli, bo są jego, wiecie, taki biznesplan na przyszłość, że jak to wszystko zbuduje, dopiero wtedy sobie powie, odpocznij do swojej duszy. Albo powiedział mu, wtedy to będzie za późno. Jak ty dzisiaj nie zostawisz tego i nie odpoczniesz, nie skupisz się na Bogu, to potem już będzie za późno. Bo ty dzisiaj nie liczysz dni, nie wiesz, że jest dzień poświęcony Panu, że dzień odpoczynku. Mówisz swojej duszy, odpocznij. Wiecie, odpoczynek, odpoczywanie to też jest wielka sztuka. Wielu ludzi nie potrafi odpoczywać. Jak tak też sprawdzałem w wielu miejscach w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie występuje słowo o odpoczynku, to też jestem zadziwiony. Wiecie, nie tylko człowiek potrzebuje i chce odpoczynku, ale duchy nieczyste też szukają odpoczynku. Jak duch nieczysty wyjdzie z człowieka, to wędruje po miejscach bezwodnych, szukając, i to jest słowo, które w naszym przykładzie brytyjskim jest jako ukojenia, ale słowo greckie anapausis, które znaczy odpoczynek, wytchnienie, pauza. Więc duch nieczysty, jak wyjdzie z człowieka, to też, wiecie, szuka odpoczynku po miejscach bezwodnych, ale nie znajduje. Jest też mowa w Księdze Świętego Jana o ludziach, którzy przyjęli na swoje czoło bądź na swoją rękę, przyjmą znamie bestii. To jest powiedziane, że też dym ich męki wznosi się, nie znajdują na wieki odpocznienia. Chciałyby takie dusze, tacy ludzie, którzy niestety przyjęli znamie, którzy weszli w ten układ z Antychrystem, którzy nie dochowali, czy nie byli wierni, nie wierzyli Bogu Jego Słowu i poszli w tą stronę i chcieliby mieć odpocznienie, ale nie zaznają na wieki odpocznienia. Człowiek ma to w swojej naturze, że potrzebuje odpocznienia i często nawet ja tak czasami używam tego określenia, że muszę odpocząć, skoro Pan Bóg siódmego dnia odpoczął, to ja też muszę. Tylko że to odpoczywanie zupełnie inaczej ja postrzegam. Ja chcę odpocząć dla siebie. I często jak ten głupiec mówi, duszo, odpocznij sobie. Ale ten odpoczynek mówi, jedz, pij, wesel się. I czasami tak myślimy, że to jest odpoczynek. To odpocząć, należy mi się, natyrałem się jak dziki bawu, muszę odpocząć. Trzeba zjeść coś dobrego i napić się, i poglądać co nieco, tak, i spędzić czas na jakichś tam przyjemnościach, rozrywkach. Bo mnie się należy, ja muszę odpocząć. Tylko czy prawdziwie taki sposób odpoczywania daje ci głęboki spokój, ukojenie, odpocznienie prawdziwe. Gdzie takie myślenie po swojemu, szukanie takiego sposobu odpoczywania nie daje prawdziwego ukojenia i odpocznienia. Bo Bóg tego tak nie zaplanował. Bóg zaplanował dzień odpoczynku, ale w taki sposób, aby człowiek mógł odpoczywać w Bogu, z Bogiem, w relacji z Nim. To jest prawdziwy odpoczynek. Ale człowiek też musi w tym swoim codziennym biegu, w tym codziennym przez 6 dni pracując. Wiecie, tutaj też jest pokazana taka natura człowieka, że człowiek, wiecie, chce być niezależny. Tymi ręcyma. Ja sobie dam radę. Ja muszę robić to i tamto, bo ja chcę być niezależny, ja muszę zapracować, zarobić to i tamto. A Bóg specjalnie mówi, to będzie znakiem mojej relacji z wami. Tego, że wy jesteście zależni ode mnie. Że wy się zatrzymacie i że spędzicie czas ze mną, koncentrując uwagę na mnie. I dając wyraz tego, że chcemy być tacy jak Ty. Jak Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A Bóg był również święty, oddzielony w tym, że po 6 dniach odpoczął. Zakończył swoje dzieło. I człowiek, który prawdziwie wyraża relacje z Bogiem, kończy inne rzeczy i koncentruje się na Bogu. Przeznacza, ma ten jeden dzień, liczy te dni, aby ten dzień był i wypoczynek, odpoczynek, przerwa poświęcona nie sobie samemu, nie dawanie sygnału swojej znowu niezależności, o tym, że to ja i moje ego to jest centrum, ale że to jest poświęcone Bogu. Jestem zależny od Niego. Wypoczynek poświęcony Panu. Dzień odpoczynku poświęcony Panu. Jako znak relacji i przymierza. To będzie wieczny znak. Tak Bóg powiedział w drugiej księdze Mojżeszowej. To ma być coś, co ma wyróżniać tych, którzy mają przymierze z Bogiem, którzy mają z Nim relacje. Którzy nie lekceważą tego, nie ignorują i nie próbują szukać różnych form i sposobów odpoczynku dla siebie. Bo to nie daje prawdziwego ukojenia. To daje, wiecie, jakąś tam, no, jakbym to nazwać, nie wiem, ale to, co jest głębokim, prawdziwym odpocznieniem, to jest relacja z Bogiem. Wiecie, Pan Jezus o tym mówił, kiedy czytamy właśnie o tym odpocznieniu, wytchnieniu. W Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi o prawdziwym odpocznieniu, o ukojeniu, to co mówi? Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I tu jest to samo słowo, które znaczy odpocznienie, wytchnienie, pauza, zatrzymanie się, danie, wypocząć, odpocząć, spocząć. W tym greckim słowie zawarta jest ta treść. I Pan Jezus tego słowa używa. Chcesz prawdziwego wytchnienia, prawdziwego odpoczynku zaznać i doświadczyć? Masz przyjść do mnie. Wiecie, i to jest sposób na to, aby jak pierwszy człowiek, Adam, który rozpoczął w sobotę swoje, znaczy on rozpoczął tak naprawdę w piątek swój żywot, pierwszy człowiek, to tak jak potem ostatni Adam, jak czytamy, zakończył swoje życie w piątek, aby człowiek mógł być blisko Boga, aby mógł mieć relację z Bogiem, aby móc prawdziwie odpocząć w Bogu. Trzeba przyjść do Jezusa, żeby móc, tak jak Adam na początku, mieć relację z Bogiem bezpośrednią, niczym niezakłóconą. Trzeba przyjść do Jezusa, bo tylko przez Niego my możemy nawiązać relację z Bogiem, my możemy mieć niezakłóconą grzechem, naszym grzechem, relację z Bogiem, bo jesteśmy grzeszni. I sobie nie znajdziemy możliwości w swojej niezależności, aby nawiązać relację z Bogiem, jeśli wcześniej nie doświadczymy oczyszczenia z naszych win i grzechów, a tym oczyszczeniem zajął się Pan Jezus Chrystus, oddając swoje życie na krzyżu Golgoty, przelewając swoją krew i ponosząc tą ofiarę zastępczą za mnie, za każdego z nas, grzesznika. I jak przyjdziemy do Jezusa, to dopiero prawdziwego ukojenia, odpocznienia zakosztujemy. Będziemy mogli mieć relację z Bogiem. Nie ma innego sposobu. Jest tych fragmentów dużo. Ja nie będę już może ich tak za wiele tutaj dzisiaj czytał, ale to, co chcę dzisiaj podkreślać, to to, że Bóg odpoczął, aby pokazać człowiekowi, bo człowiek jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo, że człowiek potrzebuje odpoczywać, ale też nie w takim egoistycznym wymiarze, żeby sam dla siebie. Prawdziwe odpocznienie człowiek wtedy ma, kiedy koncentruje się na swoim Stwórcy, kiedy spędza czas z Bogiem, kiedy zostawia wszystko inne i ma relację z Bogiem. Ta relacja jest możliwa przez Jezusa Chrystusa. Prawdziwe odpocznienie i ukojenie jest tylko możliwe w Chrystusie Jezusie. To jest prawdziwe odpocznienie. Potrzebujemy tego. Jesteśmy mądrzy wtedy, kiedy liczymy dni I kiedy przychodzi ten dzień, który ma być odpocznieniem dla Pana. I my jesteśmy posłuszni temu porządkowi Bożemu. To wtedy doświadczamy błogosławieństwa i żyjemy. Bo mamy relację z tym, który jest dawcą życia. Ale jeżeli jesteśmy głupi i nie liczymy dni i myślimy, to jeszcze kiedyś sobie odpocznę. Teraz jest czas na działanie, na bieganie, na pracowanie, na zarabianie. Ja muszę być niezależny, muszę stać na swoich nogach, ja sobie muszę dać radę sam. To jesteśmy głupcami. Bo to prowadzi do tego, jak było w Starym Przymierzu, jak ktoś nie przestrzega sabatu, musiał być ukamienowany. Tracił życie. Jeżeli dzisiaj mówisz, że jesteś chrześcijaninem, a nie liczysz dni, nie zatrzymujesz się, nie poświęcasz dnia Pańskiego dla Pana, nie odpoczywasz Bogu, to stracisz życie. Taki jest mechanizm. Tak to funkcjonuje. Jak to jest z tym w naszym życiu? Dla kogo odpoczywasz? Komu poświęcasz ten dzień odpoczynku? W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, jeszcze wrócę do Starego Testamentu, kiedy jest mowa o sabacie, o tym dniu odpoczynku poświęconym Panu. Trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział, 31 werset. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Upuśćcie się w waszych duszach. Ustawa to wieczna. Czyli tutaj, kiedy Bóg mówi o całkowitym odpocznieniu, o odpoczynku, o tym dniu poświęconym Panu, to mówi, aby człowiek się ukorzył w swojej duszy. Dlaczego takie zestawienie ukorzenia się, pokory, uniżenia w swojej duszy wobec dnia całkowitego odpoczynku? A no bo wiecie, ja w tym widzę tą naturę człowieka, ta chęć bycia niezależnym. Że to ja sobie dam radę. Ja nie potrzebuję odpoczywać tak dużo, albo ja mam inny pomysł na odpoczywanie. Wiecie, trzeba się często ukorzyć w swojej duszy, w swoim sercu, przyjąć z pokorą. Wiecie, Bóg tak to ustanowił. To jest Jego porządek, który jest dla nas najlepszy. Jeżeli my w naszym życiu będziemy stosować się do instrukcji naszego Stwórcy, to będziemy spełnieni, to będziemy szczęśliwi, to będziemy prawdziwie wypoczywać. A jeżeli będziemy próbować stawiać na swoim i po swojemu, swoją instrukcję dla własnego życia, tworzyć i wymyślać, to nie będziemy spełnieni. I ten przykład, no, kup sobie lodówkę i używaj jej jako pralki. To ani ty, ani ta lodówka nie będziecie szczęśliwi w żadnym mierze. Bo ona nie po to jest stworzona, nie po to jest wymyślona. I człowiek nie jest po to też stworzony, aby móc cały czas, więc potrzebuje się zatrzymać, potrzebuje czasu odpoczynku, ale czasu, który jest nie odpoczywaniem dla siebie, ale tym czasem odpoczynku poświęconym Panu. I to jest znak mojej relacji z Bogiem. Jestem od Niego zależny. Potrzebuję Go. I przez Pana Jezusa Chrystusa, który mówi, pójdźcie do mnie, właśnie spracowani i obciążeni. Zatrzymajcie się. Wiecie, tak to też niestety bywa, że my musimy, ja też to mówię dzisiaj też do siebie samego, wiecie, trzeba być czasami złodziejem tego czasu i czasem czas wykradać. Bo ciągle tego czasu mało, prawda? Ale czy ktoś z was ma w swoim życiu dobę, która ma więcej niż 24 godziny? No każdy ma tyle samo czasu. I właśnie dlatego Mojżesz, który przeżył tyle lat i tyle widział, on modli się, Panie, naucz mnie, naucz nas liczyć dni nasze, aby posiąść to mądre serce. Trzeba liczyć te dni, trzeba wyrywać ten czas, aby zatrzymać się i poświęcić dzień Pański Panu. Zostawić, zamknąć, zakończyć wszystkie inne rzeczy. I nie odpoczywać po swojemu. Jak bogat do duszy, jedz i pij. To nie jest odpoczynek. Prawdziwe odpocznienie to skoncentrowanie na Bogu. To relacja z Nim. To robienie tego, co jest Jemu miłe. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. A my dochodzimy, ja w mojej naturze, tego, co jest miłe mnie. Tego chcę dochodzić i o to zabiegać. I to często, wiecie, wymaga. Tutaj w połączeniu z tym dniem odpocznienia całkowitego jest wezwanie: ukuszcie się. Ty wejrzyj w swoje serce i może wali się w pierś i powiedz, jak to wygląda w moim życiu. Może coś trzeba zmienić, coś trzeba zrobić z tym. Z tym dniem odpocznienia dla Pana, nie dla siebie. Aby dać wyraźny sygnał tego, że nie jestem niezależny, ale jestem zależny od Niego. I rozpaczliwie Go potrzebuję. I chcę w tej zależności trwać, w tej zależności pogłębiać tą zależność. Tylko od Boga, nie od człowieka, nie od siebie, ale od Boga. Jest wiele fragmentów, jak wspomniałem. Jeszcze może tak już do końca się zbliżając. W Księdze Izajasza, 58 rozdział, chyba najbardziej jest znany z tego, co Bóg mówi na temat postu. Ale także tam też mówi na temat sabatu, tego dnia odpocznienia. I tutaj jest pokazana właśnie w moim zrozumieniu ta idea, to pragnienie Boże, które przyświecało temu, aby odpocząć, aby ten dzień odpoczynku ustanowić. Od 13 wersetu 58 rozdział Księgi Izajasza przeczytam. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panu, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Wiecie, ja nie chcę mówić, że od dzisiaj zaczniemy w porządku mojżeszowym czcić sobotę. Nie. Jestem od tego daleki i zupełnie tak nie zrozumcie mnie, proszę. Ale chcę i mówiąc to do siebie samego i dzisiaj do Was, abyśmy mogli zastanowić się i policzyć, jak to jest z tymi dniami w naszym życiu. I czy dzień odpocznienia, dzień Pański prawdziwie jest poświęcony Panu. Czy my, korzystając z pewnego systemu, który w cywilizowanej Europie funkcjonuje, wiecie, bo niedziela to 354, jeśli rok dobrze pamiętam, sobór w Laodycei ustanowił, że to będzie teraz w chrześcijaństwie dzień święty, a nie sobota, tylko niedziela. I my korzystamy z tego, żyjąc w takiej tradycji i do pracy nie idziemy i możemy odpoczywać dla siebie. Ale czy Boże Słowo mówi nam o takim odpoczywaniu? Nie, ja dzisiaj to chcę akcentować. Mamy odpoczywać. Bóg tak to ustanowił. Ale prawdziwym odpocznieniem dla nas jest to, aby koncentrować się na naszym Stwórcy. Aby mieć relacje z Nim. Aby czynić to, co jest miłe Jemu. To jest dzień odpoczynienia poświęcony Jemu. To jest odpoczynek dla Niego, a nie dla nas. I trzeba ukorzyć się w swoim sercu. Trzeba przewartościować pewne rzeczy. Trzeba podjąć pewne decyzje. I zatrzymać się w tym biegu niezależności. Bóg powiedział, że ten dzień ma być znakiem przymierza. Ma być tym, co wyraża relacje. Bo człowiek rozpoczął egzystencję od tego, że miał dzień wolny i mógł być z Bogiem. I wierzę, że tutaj jest ta głębia tego, co Bóg na początku w swojej idei relacji z człowiekiem tutaj też przedstawia. A tak jeszcze, wiecie, kiedyś ja miałem problem też z tym, co do soboty, bo czułem się, wiecie, wielkim obłudnikiem, że pewne przykazania ja biorę i stosuję, a pewne nie. I kiedy byłem tam jeszcze sam, nie miałem rodziny, w sobotę, kiedy miałem dzień wolny, pracując w Świnoujściu, to i prałem, i sprzątałem, i wiecie, potem siedziałem, mówię, co ja robisz? I mam takie rozdarte gdzieś tam w sumieniu, że przecież to sobota i tutaj. A właśnie to był czas, kiedy miałem też spotkania z pewnymi ludźmi, którzy na to kładą nacisk i miałem taki trochę męki w głowie. I wiecie, tu czasami bywało tak, że na poziomie intelektu ja pewne rzeczy, argumenty przyjmowałem, słuchałem, ale miałem też przekonanie w sercu, że jednak jest inaczej. Ale nie potrafiłem użyć argumentu, aby te jakieś tam czyjeś argumenty odrzucić. I byłem rozdarty. I modliłem się, Panie, pokaż mi, jak to jest. I modliłem się przez ponad miesiąc czasu. Prosiłem w szczerości. Mówię, Panie, pokaż mi, przekonaj mnie, bo ci mówią to, ci mówią tamto. Ja już w końcu nie wiem, jak to ma być. Przekonaj mnie i pokaż mi. Wiecie, i przyszedł czas taki, Bóg mnie przekona. Ja dzisiaj jestem przekonany, już możecie mi mówić, co tam chcecie, ale jak mnie Pan Bóg przekonał przez swoje słowo, to już mnie nikt nie przekona, że jest inaczej. Przyszedł czas, kiedy Bóg posłał do mnie swoje słowo z 15 rozdziału w Dziejach Apostolskich. I tam jest powiedziane, że Duch Święty i my, apostołowie, postanowiliśmy nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, prócz rzeczy niezbędnych. I to jest słowo skierowane do takich jak ja, do pogan. I tam osoba cię nic nie ma. Ja od tego dnia jestem wolny i nie zmagam się z tym. To się osobiście z wami tym dzielę, co ja w moim życiu przeżyłem, bo Bóg mnie sam przekonał przez swoje słowo. I mogę być wolny w tym i nie muszę się zmagać z różnymi poglądami na ten temat i naciskami, nauczeniami, że ma być tak czy inaczej. Ale dzisiaj, czytając też słowo Starego Testamentu, widzę ten Boży zamysł wobec człowieka, kiedy Bóg dał to prawo, powiedział, to jest dla mnie ważne. Nie możesz tego lekceważyć. Musisz się zatrzymać i musisz odpocząć i musisz dzień poświęcić mnie i być ze mną. I na mnie się koncentrować, aby wyrazić moją relację, swoją relację ze mną, aby wyrazić swoją zależność ode mnie. Musi tak być. I to jest możliwe dzisiaj. Już nie czytam tam czwarty rozdział listu do Hebrajczyków, mówi o odpocznieniu w Bogu. Wiecie, i tym, co prowadzi do wejścia tego odpocznienia, jest czynnik wiary. Tam autor tego listu mówi, że tamci Bóg powiedział, że oni nie znali moich dróg i nie wejdą do mojego odpocznienia. I tam autor pisze, poczytajcie czwarty rozdział do Hebrajczyków, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Oni nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa, bo przez Niego można jedynie wejść do prawdziwego odpocznienia. Tylko przez Jezusa Chrystusa. I tym czynnikiem jest wiara. Ja wierzę, że mówię do ludzi, którzy są wierzący, którzy wierzą, że tylko przez Jezusa można mieć relację z Bogiem i można wejść do tego odpocznienia. Ale dzisiaj to jeszcze na koniec stawiam, pomyśl, policz swoje dni. Który dzisiaj masz dzień? Jak ten dzień wygląda? Jak myślisz o odpoczywaniu? Jaką masz koncepcję na odpoczynek? Czy ten odpoczynek, który do tej pory miałeś, prawdziwie daje ci siły? Świeże wypoczywasz? Ale czy to jest koncentrowanie się na sobie? Odpoczynek dla mnie? Czy dzień odpocznienia? Dzień poświęcony Panu? Pomyślmy dzisiaj o tym. I ukuszmy swoje serce jak trzeba. Wyznajmy to Bogu. I podejmijmy decyzję. Chcę w moim życiu zatrzymać się i poświęcać dzień dla Pana. Budować z Nim relacje. Wyrażać to, że mam z Nim przymierze. I że jestem od Niego zależny. I że chcę w tej zależności trwać. Amen.
Let's go!
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.
Amen.